temat, mamy rozmawiać na temat jaki? Spowiedź, odpuszczenie grzechów, ale jak Łukasz czy Tomek mi przysłali program, to tam było inaczej. Jak rozmawiać z ludźmi chyba o spowiedzi i odpuszczaniu grzechów. Lub jeszcze inaczej, jak wytłumaczyć ludziom, że spowiedź w świetle nauki Pisma Świętego jest niewłaściwa. I teraz jest pytanie, czy w świetle nauki Pisma Świętego? Bo nie wiem, czy ktoś z Was, kto z Was rozmawiał z ludźmi na temat, z kolegami, z koleżankami na temat spowiedzi? Ręka do góry. No to dużo. To dużo. No ja muszę powiedzieć, że gdy byłem w Waszym wieku, to z nikim nie rozmawiałem. Dopiero zdarzyło mi się 3 lata temu, gdy kolega z pracy mnie o ten temat, że tak powiem, zahaczył. Jak do tematu podejść? Kto ma jakąś propozycję? Jak wytłumaczyć człowiekowi, że nauka o spowiedzi, odpuszczania grzechów jest niewłaściwa? Są, jak w każdej dziedzinie takiej, tutaj są 2 podejścia. Jakie? Jak do tematu podejść?
Wysłuchać, co ten ktoś ma do powiedzenia, swoją wersję, później się do tego odnieść.
No. No nie wiem czy, ale jak się odnieść, skontrować?
Z Biblii.
To bardzo dobrze, to jest pierwsze podejście. To jest pierwsze podejście. Po prostu wytłumaczyć na podstawie Biblii. Na podstawie Biblii. Czyli zobaczyć, jak Bóg odpowiada na to pytanie. Jakie daje wskazówki, jakie daje podpowiedzi. Czym jest odpuszczanie grzechów i kto powinien odpuszczać grzechy i komu są odpuszczone grzechy. To jest pierwsze podejście. A drugie, z tego co wiem, ciężko by było w ten sposób wytłumaczyć. Przynajmniej ja się z czymś takim spotkałem. No bo gdy weźmiecie Biblię, to o spowiedzi de facto nie ma nic napisane. Nie ma nic. Można wskazać wersety, na podstawie których sakrament ten powstał, bo on jest nazywany sakramentem. Nauka o spowiedzi jest sakramentem w Kościele rzymskokatolickim. No, kto podpowie drugi sposób? Studenci. A wiecie, co to jest 3K? A 3Z? 3Z, wiecie, tak? 3K to jest katechizm Kościoła katolickiego. Tak, możecie spotkać w internecie. Katechizm Kościoła katolickiego. I to jest drugie podejście. Ponieważ nauka o sakramencie odpustów, nawrócenia, pokuty, tak jest nazywano, jest po prostu wykładni Kościoła katolickiego. Więc żeby z kimś rozmawiać, to trzeba się po prostu tego nauczyć. Innymi słowy, przyjąć ich sposób rozumowania i wierzenia. Czyli trzeba się dobrze zapoznać z katechizmem, żeby z człowiekiem, który no, na tej podstawie się opiera, bo nie na Biblii, móc rozmawiać. Czyli najpierw trzeba poznać katechizm Kościoła katolickiego w zakresie sakramentu odpuszczania grzechów. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo trudne. Dlatego, że nawet w poniedziałek rozmawialiśmy przy stole trochę na ten temat. Samuel świadkiem, Łukasz chwili świadkiem. No jak to bracia mi niektórzy podpowiedzieli, jak czytali katechizm i jakie są stwierdzenia, to myślę, to proste. Wziąłem katechizm i nie ma takich stwierdzeń. Na przykład, że ten, kto jest spowiadany, gdy zaniedba jednego z obowiązków, a jest ich 3, chociaż była mowa o 5, W komentarzach do katechizmu można znaleźć 5 obowiązków spowiadanego. On jest nazywany penitentem, a kapłan spowiednikiem. To nic takiego nie znalazłem. I muszę wam powiedzieć, że gdy weźmiecie katechizm i przeczytacie o sakramencie nawrócenia, poza może niektórymi stwierdzeniami takimi jak spowiedź i temu sakrament i tym podobnym, to ciężko udowodnić, że ktoś źle wyznaje albo źle wierzy. Dlaczego? Jak się no? Ktoś wie dlaczego? Dlatego, że jest to konsekwencja wcześniejszych błędów. Konsekwencja wcześniejszych błędów prowadzonych w kościele rzymskokatolickim. I jeżeli się przyjmie za doktrynę wiary te wcześniejsze błędy, to tutaj w sakramencie pokuty praktycznie wszystko się zgadza. Ja wam przeczytam z katechizmu w skrócie, tylko podsumowanie takie, no nie? Bo sam katechizm jest dłuższy. Wieczorem owego pierwszego dnia przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do apostołów: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Gdzie ten werset jest zapisany? Nie. W Mateusza jest podobny, ale ten werset, no on jest podstawą tej doktryny. Jest nawet w katechizmie wskazany. Jest zapisany w Ewangelii Jana. Co warto pamiętać? Kiedy Pan Jezus wypowiedział te słowa? W jakim okresie swojego życia? Po zmartwychwstaniu. Po zmartwychwstaniu. To warto pamiętać. Tak jest napisane. I pisze dalej tak. Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie jest udzielane przez osobny sakrament nazywany sakramentem nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania. Zgadzamy się z tym? Czy po chrzcie jest potrzebne nawrócenie? Nie? Po chrzcie nie grzeszymy? Potrzebne jest. Problem jest ten, że właśnie nauka o odpustach jest konsekwencją błędnego wyrozumienia chrztu. A mianowicie, że chrzest gładzi wszystkie grzechy. Dlatego chrzci się niemowlęta, prawda? I no, kapłani Kościoła katolickiego stanęli w obliczu trudnego problemu. Otóż te niemowlęta, które chrzczą, no później każdy człowiek to stwierdzi, że też grzeszą. Dowodem tego, że grzeszą, co jest? To, że przychodzą do spowiedzi. No ale to niekoniecznie musi być dowodem, bo ja się mogę czuć winny i grzeszny, a wcale mogę grzechu nie popełnić. To może być wynikiem jakiejś, no, nadmiernej pokory. Ale co jest dowodem tego, że po chrzcie ludzie grzeszą? Daniel. No, ktoś już powiedział. Śmierć. Śmierć. Śmierć jest dowodem tego, że ludzie grzeszą. No, życie jest też dowodem. Bo wielu wśród ludzi jest morderców, złodziei, cudzołożników. Czyli no, wielu z ludzi popełnia takie grzechy, co do których nie mamy wątpliwości, takie rzeczy, co do których nie mamy wątpliwości, że są to grzechy, prawda? A więc skoro chrzest według doktryny Kościoła katolickiego gładzi wszystkie grzechy, no to trzeba się nawrócić. Czyli sakrament powiedzi, nawrócenia, pokuty, pojednania dotyczy grzechów popełnionych po chrzcie. To jest pierwsza ważna rzecz, jak no, koledzy katolicy wierzą. Nie wszystkich grzechów, to jest bardzo ważne, ale grzechów popełnionych po chrzcie. W momencie chrztu są czystymi. No ale pisze tak. Ten, kto grzeszy, rani cześć i miłość Boga. Zgadzamy się? Tak. A także własną godność człowieka powołanego do synostwa Bożego. Zgadzamy się? Ten, kto grzeszy, rani Boga, Jego cześć, miłość, a także godność człowieka powołanego do synostwa Bożego. Tak. No zgadzamy się. Oraz narusza duchowe dobro Kościoła, którego każdy chrześcijanin powinien być żywym kamieniem. Nic dodać, nic ująć. Możemy odnieść to do naszej sytuacji. Każdy, kto z nas grzeszy, przynosi ujmę Bogu, sobie samemu i zborowi. I zborowi, społeczności. Czyli no, nic tutaj nie można zarzucić. W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech. Myślę, że podpisujemy się. I nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata. Powrót do komunii z Bogiem, która została utracona przez grzech, rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia i troszczącego się o zbawienie ludzi. Zgadzamy się? Tak. Jeżeli rozumiemy komunię, to co ona znaczy, czyli społeczność, to powrót do społeczności z Bogiem tracimy poprzez grzech. Tak jak to jest napisane w ich doktrynie. Trzeba prosić o ten cenny dar dla siebie i dla innych. Zgadzamy się? No, zgadzamy się. Droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem i żalem, zakłada ból, odwrócenie się od popełnionych grzechów oraz mocne postanowienie niegrzeszenia w przyszłości. Tak czy nie? Tak. Każdy powinien okazać, jeżeli zgrzeszy, żal za grzechy. Odwrócić się od grzechu i postanowić, żeby w przyszłości ich nie czynić. Inaczej to jest bez sensu. Nawrócenie dotyczy więc przeszłości i przyszłości. Źródłem nawrócenia jest nadzieja na miłosierdzie Boże. Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta, czyli tego, co jest spowiadany, oraz rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych. Zgadzamy się czy nie? Nie?
Czy mogę?
Proszę.
Jestem za zadośćuczynieniem, bo postawię tutaj znak zapytania, tak? Może potrafię zadośćuczynić za swoje grzechy popełniane. Przynajmniej tutaj ja chcę jakieś taką mniej więcej.
No, a ktoś pomoże? Znak zapytania tutaj. Nie wiem, jak masz na imię, ale stawiasz, prawda? Jeszcze raz przeczytam. Aktami penitenta, czyli spowiadanego, czyli tego, co przychodzi do spowiedzi, są żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechów, innymi słowy wyznanie grzechów, przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych. No. Ale jeżeli przyjmiesz wcześniejsze doktryny Kościoła rzymskokatolickiego, to się wszystko zgadza, bo kapłan jest przedstawicielem czy następcą wprost apostołów, prawda? Apostołów. A no zaraz wskażemy wersety, że Pan Jezus jak gdyby dał takie polecenie apostołom. I to jest kontynuacja tego, co czynili apostołowie. Czyli na to, jeżeli się wcześniej czyta katechizm, to no jest to zgodne z tym, co wcześniej założyli w katechizmie. No a jak z tym zadośćuczynieniem? Powinien grzesznik zadośćuczynienie zrobić, czy nie? No, zaraz, no, a momencie. Co ty powie? Ale zadośćuczynienie. Zrobisz szkodę drugiemu człowiekowi, powinieneś uczynić zadośćuczynienie, czy nie? Dzisiaj co jest zadośćuczynieniem za szkodę drugiego? No. Ubezpieczenie. Ubezpieczenie to pokrywa. A jak było w zakonie? No, ofiara to jest jedna, prawda? Ale pomimo tego, że człowiek złożył ofiarę, to jeszcze musiał wynagrodzić krzywdę. Nie było tak, że można było się ubezpieczyć i potem ubezpieczenie wynagradzało krzywdę. Tylko jeżeli ktoś wykopał dół na studnię i na przykład tej studni nie zabezpieczył, tak, że przyszedł sąsiad i sąsiad wpadł do tego dołu, to co miał obowiązek według zakonu ten, co kopał dół, zrobić?
Zakopać.
Nie. On był winny, był winny. No. Musiał zapłacić za leczenie tego, który wpadł do dołu, bo to nie była jego wina, tylko tego, który kopał dołu i, nie wiem, oświetlenia na przykład nie założył. Musiał zapłacić za jego leczenie, musiał zapłacić za czas jego pracy, czyli jeżeli był na chorobowym 30 dni, to za 30 dni powinien mu tyle zapłacić, ile on zarobiłby. Czyli zadośćuczynienie, wydaje mi się, że jest tutaj zgodne z nauką biblijną, prawda? Żal za grzechy, wyznanie grzechu i zadośćuczynienie i pokuta. Czytam dalej. Żal za grzechy, nazywany także skruchą, powinien wypływać z motywów wynikających z wiary. Jeśli jego źródłem jest miłość do Boga, nazywamy go doskonałym. Jeśli opiera się na innych motywach, nazywamy go niedoskonałym. Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznawał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia. Wyznawanie grzechów poprzednich nie jest samo w sobie konieczne, niemniej jest żywo przez Kościół zalecane. No, tutaj. Tak. Czyli, no. Większych, prawda? I, że tak powiem, z poprzednich to niekoniecznie muszą się spowiadać. Aczkolwiek, tego w katechizmie nie ma. Natomiast chcę wam powiedzieć, że tutaj jest jeden punkt, który można ująć w rozmowie z kimś. A mianowicie, tu skrócenie tego, to nie jest napisane, ale w treści katechizmu jest napisane, że również spowiednik może wyspowiadać z grzechu, który jest na śmierć. Nawet. To jeżeli penitent taki grzech wyzna przed kapłanem, to może dostać rozgrzeszenie. No i to jest jedyny punkt w katechizmie, z którym, no według mnie, z tego co przeczytałem, trudno się zgodzić. Bo wiemy, że Biblia uczy o grzechu, który jest na śmierć, którego żaden z ludzi nie jest w stanie przebaczyć. Jest to grzech, który jak jest na śmierć, ale jak jest nazywany? Przeciw Duchowi Świętemu. Prawda? I to jest jedyny punkt w katechizmie, który jest sprzeczny z nauką biblijną, bo te inne oczywiście według nas są sprzeczne, ale według ich zrozumienia i podejścia i wcześniej przyjętych doktryn są zgodne. A czy ktoś z was wie, kiedy sakrament spowiedzi, pokuty, nawrócenia, jak tutaj jest nazywany, został wprowadzony do Kościoła rzymskokatolickiego? Innymi słowy, od kiedy spowiedź istnieje w Kościele rzymskokatolickim? Późno, zgadza się. No. Pamiętacie, w którym wieku? Kto tam z historii? Proszę.
Wydaje mi się, że gdzieś około 1200, może 1000.
No, wystarczy, bardzo dobrze. 1200, ja też nie wiem, albo 31, albo 51, w tych granicach, czyli bardzo późno. I był to, no, to co powiedziałem wcześniej, konsekwencja wcześniej wprowadzonych błędów. Konsekwencją sakramentu spowiedzi jest następny dogmat wprowadzony przez Kościół. Jaki? No, tam, no, to gdzieś w pytaniu nawet jest napisane chyba, jeżeli zdążyłem przeczytać. Odpusty, odpusty. Odpusty. To jest konsekwencja tego błędu, prawda? Odpuszczaniu grzechów. A ten, jak gdyby, ten dogmat jest konsekwencją nauki o chrzcie i jeszcze wyżej, wcześniej była wprowadzona msza i nauka o Trójcy. Czyli, no, można, według przypowieści o pszenicy i konkolu, diabeł nasiał złego nasienia, a potem to się, to rosło i się rozwijało. Dobra, może tyle, co o katechizmie i o tym, jakie są podstawy tej nauki. Myślę, że to jest trudniejszy sposób rozmawiania z kimś na podstawie katechizmu. Aczkolwiek ja osobiście z tym człowiekiem, z którym rozmawiałem, no do tego to się sprowadziło. Że jak próbowałem z nim uzgodnić podstawę rozmowy, czyli wskazywałem na Pismo Święte, to on mi powiedział, nie, ale tutaj podstawą jest to, co kapłani uznali i wskazał na katechizm. Czyli wyznanie wiary Kościoła rzymskokatolickiego. To jest jedno podejście, według mnie trudniejsze i myślę, że brakuje mi słowa brzydsze. To znaczy, tak jak tutaj chyba Dawid na początku wskazał, wychodząc z tego punktu, niejako sami siebie wskazujemy na wytykanie błędów im. Bo musimy po pierwsze poznać ich dogmaty, a po drugie wskazać słabe punkty w ich wierzeniach, prawda? Myślę, że łatwiejszym sposobem, zresztą tak chyba też nauczał nasz Pan Jezus i apostołowie, jest pokazanie tego od strony Pana Boga. A więc od kiedy możemy mówić o odpuszczaniu grzechów? Od kiedy? Od czasu pierwszego przyjścia. No. Zgadzacie się? Samuel, zgadzasz się?
Raz pierwszy. Wiem, że kiedy przychodzi do Chrystusa chorzy, dla nich tam w dodatku, patrząc na ich wiarę, to
to może inaczej. Od kiedy powstała potrzeba odpuszczania grzechów?
Chciałem się poprawić.
No. To jeszcze się musisz poprawić. Ale już lepiej. Od kiedy? Paweł.
Od Mojżesza.
Od kiedy pojawił się grzech? No proste. O odpuszczaniu grzechów mówimy wtedy, od kiedy się pojawił grzech. Jak się pojawił, to od razu istniała potrzeba go wybaczenia. Czyli od kiedy? Od Adama, od raju. Czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, 3 rozdział. Przeczytam trochę wersetów. Otóż gdy Pan Bóg zauważył grzech, to 14 werset mówi tak. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła, wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowił nieprzyjaźń między tobą, a kobietą, niewiastą, a jeszcze dokładniej dziewicą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. O czym to proroctwo jest? Czy przepowiednia? Albo o kim? Ustanowię nieprzyjaźń między tobą, czyli kim?
Między niewiastą a człowiekiem.
Nie. Między tobą. Do kogo Pan Bóg mówi?
Do szatana.
Do szatana, do węża, prawda? Czyli między szatanem, dobrze, a niewiastą. Czyli kim? Ustanowił nieprzyjaźń między tobą a niewiastą. No. W oryginale jest dziewicą. Między dziewicą. Czytamy dalej. Między twoim potomstwem, czyli kim? Ludźmi pod wpływem grzechu. Dobrze. A jej potomstwem, czyli kim? Nasienie dziewicy. No, kto już to słyszałem? Kto to mówił? O Jezusie. Nasienie dziewicy. Bo każdy człowiek jest nasieniem czego? Czy kogo? Mężczyzny. Tak, jest nasieniem mężczyzny. Jak czytacie rodowody w Biblii, to rodowody są wyprowadzane od mężczyzn. A to jest pierwsze proroctwo o narodzeniu Pana Jezusa. Potem ono jest pięknie napisane, chyba w Izajasza 7 rozdział, że oto Panna pocznie i
porodzi
syna. Czyli też dziewica. I tam jest jeszcze wcześniej takie zdanie, że będzie wam to za znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna. Czyli narodzenie z dziewicy bez woli męża miało być znakiem dla Żydów, że to jest Mesjasz. Że to jest Mesjasz. Że to jest Jezus. No, wiemy z Nowego Testamentu, jak to się ułożyło i całkowicie inaczej Żydzi to zrozumieli. Nawet w pewnym momencie faryzeusze zarzucali Panu Jezusowi, że jest kim?
Że jest z nieprawego łoża.
Że jest synem nierządnicy, czy z nieprawego łoża. Czyli bardzo ważne, co Pan Bóg mówi, gdy powstał grzech. Prawda? Czyli wskazuje na kogo? Na Jezusa. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. No, do dziś to istnieje, prawda? To jest przekleństwo wypowiedziane, czy kara do kobiety. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostajesz wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I wypędził Pan Bóg z ogrodu Adama i Ewę i nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. No, dlaczego ich przyodział? A wcześniej nie widzieli, że byli nadzy? No. Nie widzieli. Dopiero kiedy zobaczyli?
Jak byli nadzy.
Ale kiedy zobaczyli, że są nadzy?
Jak zgrzeszyli.
I wtedy Pan Bóg mówi, uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Czyli jakoby ten grzech, tą nagość, Bóg przyodział skórami ze zwierząt. Czego nas to uczy? Żeby grzech był zniwelowany, przebaczony, odkupiony, to co jest potrzeba? Przelania krwi. I to Pan Bóg mówi aż do Jezusa. Non-stop powtarza. Zauważcie, że Noe, gdy wyszedł z korabia, złożył ofiarę. Jeszcze wcześniej Kain i Abel, prawda? Też Bóg uczy, że bez przelania krwi ty nie możesz mi się podobać. To powiedział do Kaina. Abel złożył krwawą ofiarę i Bóg to przyjął. Noe, Abraham, Izaak i Jakub i cały Izrael aż do Jezusa przez tych mężów i przez cały Izrael Bóg tego uczy. Cały czas. A szczególnie przez zakon. Jest to pięknie powiedziane w trzeciej księdze Mojżeszowej, 17 rozdział i 11 werset. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. To jest jak gdyby podstawa nauki Pisma Świętego, prawda? Że krew dokonuje przebłagania. Nie kapłan, nie spowiednik, tylko krew. Tylko krew. W przypadku ludzi żyjących przed Chrystusem była to krew czego? Zwierząt. Krew zwierząt. Ale Bóg jak gdyby w ten sposób pokazywał, że jest wymagana krew czyja? No. Człowieka. Takiego jak był Adam. Czyli gdy mówimy o odpuszczaniu grzechów, to powinniśmy wskazać, że podstawą odpuszczania grzechów jest krew. To jest nauka Starego Testamentu. A w Nowym Testamencie gdzie jest napisane? Apostoł Paweł pisze w liście jakim? No do Żydów, bo tłumaczy to, co przeczytaliśmy. Pamiętacie ten werset, gdzie on jest zapisany? Bo ja nie pamiętam. 8 czy 9? Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Jest taki piękny werset, prawda? Inne tłumaczenia mówią, bez rozlania krwi. O, mam. 9:22. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. A więc jest rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Czyli żeby można było mówić o odpuszczeniu grzechów, to trzeba mówić o lepszych ofiarach, czy lepszej ofierze, a właściwie ofiarach, tutaj apostoł Paweł mówi, niż ofiary zwierząt. A te lepsze ofiary niż ze zwierząt to są jakie? Z ludzi, prawda? Człowiek jest wartościowszy w obliczu Boga niż zwierzę. I to właściwie tyle o odpuszczaniu grzechów. Chciałbym, żebyśmy napisali 3 wersety. Może ktoś, kto będzie pisał? Na tablicy. Na tablicy czy na tym? 3 wersety, ja je podam. No proszę. Pierwszy to jest ten, co przeczytaliśmy. Żydów 9:22. Wszystko jedno. Będzie ci wygodnie. Może na nowej kartce telefonu. Właściwie zapisz tylko tak. Żydów 9:22. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie ma odpuszczenia grzechu. 9:22. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu.
Mam to zapisać, tak?
Tak. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. Idziemy tak jak w tym, jak fałszywe doktryny w Kościele katolickim. Dzieje apostolskie 2. 38. A Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Dzieje apostolskie 2:38 i zapisz tak. Każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. I trzeci werset to jest ten, co wspominaliśmy z Ewangelii, co jest właśnie tutaj w tym katechizmie. Ewangelia Jana 22-23. Jan 20-23. 20-23. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Tylko ten. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. To jest podstawa rozmawiania z ludźmi, to jest zrozumienie tych wersetów. Teraz jest pytanie. Który z was, który według was z tych wersetów jest priorytetowy, najważniejszy? Gdybyście mieli ustalić w kolejności ważności, to który z nich byłby najważniejszy? Pierwszy. No ale dlaczego?
No pokazuje, że to nie jest kapłan, ale to jest krew, co nie jest tego.
No.
Bo bez pierwszego nie było możliwości tych innych słów wypowiedzieć, że tak powiem.
Dlaczego?
Rozlała,
wtedy Pan
Jezus by nie powiedział, że jest taka możliwość, że będą te grzechy odpuszczone. To jest jakby podstawa.
No, blisko.
No tak było od początku, że krew musiała być rozlewana. Tak było od początku, że krew musiała być rozlewana.
A później tą ofiarę, która przelała krew, był Jezus Chrystus.
Bo to było pierwsze nauczanie Boga. To dokładnie to, co powiedziałeś, to ja to powiedziałem innymi słowami, że to było zaraz, gdy się pojawił grzech, to było to pierwsze nauczanie Boga. Pokazane w tym, że uczynił odzienie ze skór dla nagich ludzi. No to było pierwsze nauczanie Pana Boga. Czyli ten pierwszy werset bezpośrednio dotyczy kogo? Pana Boga. Pana Boga. To jest, jeżeli chodzi o grzechy, to grzech był popełniony przeciwko... Nie. Przeciwko komu? Przeciwko Bogu. I sprawa odkupienia też należy do Boga. I sposób odkupienia, w jaki Bóg przyjmie zadośćuczynienie za grzechy, też należy do Pana Boga. To nie człowiek decyduje, w jaki sposób mogę wykupić się z grzechu. Tylko to Bóg pokazuje, w jaki sposób ty, człowieku, możesz dojść do społeczności ze mną. Czyli no, zgodzimy się, że najważniejsze jest dostarczenie krwi dla odpuszczenia grzechów. A potem który werset? Jak je pogodzić wszystkie? Bo gdy weźmiecie każdy werset z osobna, to tak. Krew jest na odpuszczenie grzechów. Chrzest jest na odpuszczenie grzechów. I co? Decyzja apostołów. Bo to Pan Jezus powiedział do apostołów. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. I teraz jak to pogodzić? Te wszystkie wersety.
Nie, chwileczkę. Te słowa z drugiego wersetu, którego mamy na tablicy, powiedział Piotr, czyli jeden z apostołów.
Tak.
A więc korzystał z tego prawa, które dał mu Pan, którymkolwiek grzech odpuścicie, są mu odpuszczone.
Ale nie, werset drugi mówi o chrzcie.
Tak,
chrzest na odpuszczenie grzechu.
To jest propozycja skierowana tylko do Żydów. Jeszcze wtedy nie było czasu was za pogan. I to jest chrzest, który ma pokazywać ich pokutę z powodu ich odejścia od przymierza z Bogiem, nie. A w szczególności z powodu ich grzechu odrzucenia i zabicia króla.
No, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, to już chyba jest po zesłaniu Ducha Świętego.
Tak, po zesłaniu Ducha Świętego, ale apostołowie jeszcze działają tylko na korzyść Żydów.
No, zagmatwałeś to, że nie mogę pojąć. No. Jak pogodzić te wersety? A trzeci? Czy ten chrzest, o którym tutaj mówi apostoł Piotr, jest tym samym, co, o którym mówił Jan Chrzciciel? Tak czy nie? No widzicie, że nie jest proste. Nie odpust, tylko spowiedź jest w odniesieniu do grzechów popełnionych po chrzcie. No pierwszy werset wytłumaczyliśmy, że jest to sposób odkupienia pokazany przez Pana Boga. Drugi. Czym jest drugi werset? Chrzest na odpuszczenie grzechów. Odpuszcza chrzest grzechy, czy nie? Czy jak ktoś się ochrzci, to grzechy są mu odpuszczone? No proszę, ktoś tam... No. No,
wiem, że są kilka okresów, kilka etapów przed poświęceniem
człowieka.
Pierwszy krok to jest pokutowanie, kiedy ty sobie dajesz sprawę. Drugi krok jest, że poznajesz Pana jako odkupiciela. I trzeci krok to jest zupełnie poświęcenie. I to dopiero jest nowe życie. Życie, kiedy nie pamiętasz o przeszłości. Wszystko, co było stare, to się zrobiło nowe. Wtedy jest zupełnie wybaczenie grzechów i wtedy Jezus pokrywa swoje szaty.
No, dziękuję. Kto jeszcze pomoże? Czym jest to drugie polecenie apostołów? Żeby każdy z was dał się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, w imię Jezusa Chrystusa. Na odpuszczenie grzechu. No, chrzest Janowy był chrztem na odpuszczenie grzechów Jana Chrzciciela? No, są takie wersety, że był nawróceniem do pokuty. pokutujcie i nie grzeszcie. To tak Jan Chrzciciel, gdy zachęcał do chrztu, to tak głosił. Czy to był ten sam chrzest? Dlaczego? Dlaczego? Bo Jan Chrzciciel przyprowadzał do Chrystusa, a tu jest, jak napisane, w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów. Ale skutek, możemy powiedzieć, że jest podobny. To znaczy, czym jest chrzest? Czy chrzest odpuszcza grzechy?
Śmierć.
Śmiercią. Ale w kontekście odpuszczenia grzechów, czym jest chrzest? Jak to wytłumaczyć, że Janu, czy apostołowie chrzcili w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów?
Możliwością odwołania się do tego pierwszego wersetu, jeżeli jest chrzest, to można...
Dokładnie tak. To, co apostołowie głosili, to jak gdyby prosili o wyznanie wiary w to. O wyznanie wiary w to. I chrzest jest wyznaniem indywidualnym, wyznaniem każdego człowieka, wiary w odkupieńczą moc krwi Jezusa Chrystusa. Czyli każdy, kto wyznaje krew Jezusa Chrystusa, ma możliwość odpuszczenia grzechów. I z tym się zgadzamy, ale nie na bazie zanurzenia w wodzie, tylko na bazie czego? Krwi Jezusa Chrystusa. Na bazie złożonej, na podstawie złożonej ofiary Jezusa Chrystusa, Jego śmierci. Czyli chrzest jak gdyby jest indywidualną prośbą do Boga o dobre sumienie. Na podstawie krwi. Tak pięknie mówi kto? Apostoł Piotr, prawda? Że chrzest jest prośbą do Boga o dobre, czyste sumienie, prawda? A czyste sumienie można mieć na podstawie wiary w odkupieńczą moc krwi Jezusa Chrystusa. No i teraz trzeci werset, najtrudniejszy. Który jest jednym z dwóch wersetów wskazanych w katechizmie jako podstawa do dogmatu o sakramencie nawrócenia pokuty. Przeczytajmy to. Ewangelia Jana, 20 rozdział. 22, 20, może od 18. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie zebrali się pierwszego dnia po sabacie w zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ bali się Żydów, bo byli rozpoznawani jako ci, którzy chodzili z Jezusem. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Myślę, że pamiętamy, w jakich okolicznościach Jezus mówił o pokoju za dni życia swego. To znaczy wtedy, kiedy w czasie swojej misji. Moglibyśmy tutaj wskazać kilka miejsc takich, gdzie Pan Jezus się wyrażał, że podstawą pokoju z Bogiem jest wiara w Niego samego. Jest wiara w Niego samego. To Jezus daje pokój. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. To znaczy, że co im pokazał? No, ale po co to pokazał apostołom?
Żeby uwierzyli w Niego.
Nie, napisane jest: uradowali się wtedy uczniowie ujrzawszy Pana. No, gdybyście zobaczyli człowieka z przebitymi rękoma i z bokiem, to uradowalibyście się? To chyba nie jest do końca taki przyjemny widok, prawda? Dokładnie tak. Pan Jezus kazał im na to, że ofiara została dokonana, prawda? Rozumiemy, że Jezus nie był na pewno w tym samym ciele, prawda? Tylko gdy przyszedł do nich i powiedział im pokój wam, tak gdyby powiedział im, że to złożone ciało w ofierze na krzyżu jest podstawą pokoju i społeczności z Panem Bogiem. I znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was
posyłam.
I to jest chyba klucz do wyrozumienia tych słów. Tak jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I mówi tak. A to rzeczy tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. No gdy Bóg posłał Jezusa, to Jezus wziął Ducha Świętego?
Tak.
Tak, tak. Zaraz po chrzcie, gdy rozpoczynał misję, wziął moc Ducha Świętego. I co zaczął robić?
Ogłaszać Ewangelię.
Ogłosić Ewangelię Królestwa Niebieskiego. Mówi tak. Tak jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Weźmijcie moc Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są zatrzymane. Jak apostołowie odpuszczali grzechy innym? I teraz zastanówmy się, że apostołowie umierają. Czy odpuszczanie grzechów się skończyło, czy mogło trwać dalej?
Czyli ja mogę podać przykład. Teraz tak szukam, czy są gdzieś zapisy takiego odpuszczania, że jawnie ciężko mi znaleźć, ale przypomniał mi się przykład tutaj na przykład Szczepana, który prosił o to, aby te grzechy, które, ten grzech, który ci ludzie robili, pokamienowali, żeby one nie były policzone. Inny przykład jeszcze mam z...
No ten przykład jest taki, bo prosić, żeby były odpuszczone, to każdy może, a odpuścić to już nie jest takie proste, no nie? To już wkraczamy w pewne wyższe kompetencje, bym powiedział.
Tak, jeszcze mam też podobnym to nie jest apostoł Piotr i sytuacja, kiedy się spotyka z byłym czarnoksiężnikiem Szymonem. Tu też jest prośba taka, że przeczytam. To też jawny grzech, bo prosił o to ducha, chciałby dostać, żeby mieć zysk. Chciał się zapłacić i też jest taki słowo dobra. Przed odwróć się od tej nieprawości swojej, proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Także też jednak apostoł Piotr się kieruje, powołuje na to, żeby to Pan Bóg zdecydował. On nie wchodzi w to, on mnie nie odpuszcza. Widać, że to nie było takie łatwe, takie popularne, że ci apostołowie...
No to teraz jak wytłumaczyć te słowa zmartwychwstałego Pana?
To jest moja perspektywa. Ja tak osobiście rozumiałem, że chodzi o takie grzechy, które zostały wobec nas popełnione. I jeśli byśmy oczyścili, to inaczej te one były też oczyszczone. Ale to jest moja interpretacja.
Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Czy apostołowie mieli moc odpuszczania grzechów?
Pan Jezus tylko odpuszczał grzechy.
Pan Jezus tylko odpuszczał?
Jak żył na ziemi.
Ale modlić się... To inaczej nauczy. No modlitwa pańska, gdy Pan Jezus nauczał, no właśnie, gdy nauczał uczni, to wyraźnie powiedział, żeby modlić, żeby prosić o odpuszczenie grzechów nie siebie samego, tylko kogo? Pana Boga. Odpuść nam nasze winy.
Dziękujemy.
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli widać, że no, nie jest to proste. Chociażby na podstawie słów modlitwy Pana Jezusa i tego, co powiedział zmartwychwstały Jezus, to te dwa wersety, dwie wypowiedzi Pana Jezusa, moglibyśmy powiedzieć, że się wykluczają, prawda? Bo uczy apostołów, żeby prosili o odpuszczenie grzechów swoich Boga, żeby się zwracali do Boga, gdy ich uczy modlitwy pańskiej, a gdy ich posyła, to mówi, komukolwiek odpuścicie, to będą odpuszczone. Czyli jak gdyby inni mieli mieć możliwość odpuszczenia nie u Boga, tylko u apostołów. No kluczem myślę, że jest to, co czytaliśmy wcześniej, że ja was tak posyłam, jak mnie posłał Ojciec mój. Ojciec mój. Po co był posłany Jezus? Jest taki piękny werset w liście do Żydów, że pierwszy raz przyszedł z jakiego powodu? Z powodu grzechu, prawda? A drugi raz ukaże się ku zbawieniu. Drugi raz ukaże się ku zbawieniu. Pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa było zwiastowaniem odpuszczenia grzechów. Było zwiastowaniem. Życie Jezusa Chrystusa w ciele było Ewangelią odpuszczenia grzechów. Radosną nowiną odpuszczenia grzechów. Bo Jezus znał cel swojej misji. Wiedział, gdy wchodził do wód Jordanu, że to jest co? To jest okup. To jest życie za życie. Jezus uczynił to świadomie i dobrowolnie. Bo po to, że Jezus przyszedł umrzeć, to już było powiedziane na niebie. Izajasza 6 rozdział, prawda? Kogóż poślę? Kogóż poślę? Poślij mnie, oto ja. I przyczyną śmierci tego, który miał iść na ziemię, co miał być? Bluźnierstwo. Tam jest napisane, że będzie poczytany jako ten, który zbluźnił. Czyli, jeżeli chodzi o odpuszczenie grzechów, podstawą jest krew, wyznanie indywidualne wiary w tą krew poprzez zanurzenie w wodzie, czyli chrzest, a następnie głoszenie Ewangelii Królestwa. Tak jak jest Ewangelii Królestwa, Ewangelii odpuszczenia grzechów, że tylko w Jezusie Chrystusie mogą być odpuszczone grzechy nasze. Tak jak Żydzi kładli ręce na zwierzęta i wyznawali swoje grzechy, tak my czynimy to samo na podstawie krwi Jezusa Chrystusa. Na podstawie tej ofiary. I to było zadaniem apostołów. W ten sposób apostołowie odpuszczali grzechy. To znaczy, jeżeli poszli do jakiegoś miasta i głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa i możliwość odpuszczenia grzechów na bazie krwi Jezusa Chrystusa, to każdy, kto uwierzył, to co? To grzechy jego zostały odpuszczone, prawda? A każdy, kto nie uwierzył, grzechy jego, mówi, zostawcie takiego. Grzechy jego zostały zatrzymane. I zdaje się, że to było celem wypowiedzi Pana Jezusa. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, zwiastując im Ewangelię Królestwa, moglibyśmy powiedzieć, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. No w kościele rzymskokatolickim jest to podstawa do tego, żeby kapłani odpuszczali grzechów jako następcy apostołów. Dlaczego uważamy, że to jest błędne? No, to już jest trudniejsze. No jeden dowód podaliśmy, że Pan Jezus nauczył poprzez słowa modlitwy, żebyśmy prosili o odpuszczenie samego Boga, prawda? Skoro tak nauczył apostołów, no to tak samo i wszystkich innych. Prorocy też tak się modlili, dobrze. To jest prawda, że święci Starego Testamentu, czy prorocy, czy patriarchowie, czy Żydzi prosili o odpuszczenie grzechów samego Boga. Ale dlaczego apostołowie twierdzimy, że nie mieli mocy odpuszczania grzechów? No drugi taki werset Ewangelii Jana, 5 rozdział. jest napisane, że Bóg czy Ojciec przekazał wszelki sąd
synowi,
prawda? A odpuszczanie grzechów, to co czyni kapłan podczas spowiedzi, to de facto sądzi. I no, gdy to jest napisane w komentarzach do katechizmu, nie w samym katechizmie, i tu trzeba uważać, że te trzy akty, które powinien uczynić penitent, czyli żal za grzechy, wyznanie grzechów i pokutę za zadośćuczynienie, to kapłan powinien sprawdzić. Czyli ksiądz, gdy przyjmuje spowiedź, to powinien sprawdzić, czy faktycznie grzesznik tych trzech aktów dokonał. Bo jeżeli nie, to on jest obwiniony o świętokradztwo. Czyli ten nacisk na ze strony teologii, bym powiedział, jest prawidłowy, prawda? Bo to on jak gdyby będąc w roli spowiednika, to stawia siebie w roli Jezusa, a nawet i Boga, tego, który odpuszcza te grzechy. Dobrze, już i tak przeciągnąłem pytania. Kto ma jakieś pytania, to... Aha, jeszcze podam drugi werset, który jest w katechizmie jako podstawa wiary. Nie podałem go. To jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset chyba. Tam, gdzie jest napisane, jeśli wyznajemy grzechy, wierny jest Bóg i odpuści grzechy nasze. No, ten werset jakoby jest podstawą ze strony Kościoła do wyznawania grzechów, jak gdyby zachętą do tego, żeby penitenci przychodzili do spowiednika, a z drugiej strony jest przeciwko nim. Dlaczego? Bo Bóg odpuści, a oni odpuszczają, prawda? No, kto pierwsze pytanie zadał? Czy w Piśmie Świętym możemy doszukać się zapisów potwierdzających możliwość odpuszczenia grzechów przez człowieka?
Tylko Pan Bóg odpuszcza grzechy.
No. Tak czy nie? No dokładnie. Człowiek człowiekowi, czy... No pytanie jest niekonkretne, nie?
Chodziło o to, czy oprócz Pana Jezusa i apostołów ludzie, tam, czy to kler, czy to jakieś kapłani różnych ugrupowań, czy mają taką moc, czy mają taką możliwość odpuszczania grzechów?
No, kto mi pomoże, bo ja nie wiem. Bo jest jedna sprawa, grzech przed Bogiem, a grzech człowieka przed człowiekiem. To jest co innego, prawda? Czyli warunkiem odpuszczenia tego, żeby Bóg nam odpuścił, jest to, żebyśmy sami sobie odpuścili, prawda? Jeżeli, no to tego zakon uczył, że jeżeli ktoś komuś wyrządził winę, to powinien uczynić wobec niego zadośćuczynienie, czyli mu jak gdyby przestawić żal i darować, prawda? Żal, pokutę jakąś, czyli zadośćuczynienie i darować. I wtedy w tej sprawie myślę, że mamy możliwość zwracania się do Boga, żeby Bóg to odpuścił, prawda? Bo nasza sprawiedliwość to jest jedna sprawa i to, że ja komuś odpuszczę, to jeszcze wcale nie znaczy, że to dobrze zrobiliśmy we dwóch, prawda? Bo to jest według naszej sprawiedliwości i naszego osądzenia sprawy. A według sprawiedliwości Bożej, no, może to nieco inaczej wyglądać. To tyle bym powiedział na to pytanie. No nie wiem, czy chodzi o... Czy ktoś ma konkretny przykład na myśli tutaj? No bo jest przykład Dawida, ale to nie jest podchodzące pod to pytanie, prawda? Tam prorok Natan jak gdyby nakierował Dawida po to, żeby prosił o przebaczenie u Boga. I z tym grzechem Dawid zwracał się do samego Boga i pokutował. A to jest pytanie odpuszczenia grzechów człowiek przez człowieka. No to jest chyba w następnych pytaniach jeszcze zawarte, ale to zaraz wspomnę. Proszę tam.
Ja sobie rozmawiam na takie tematy. Mówię tak, że jeżeli ja zgrzeszyłem przeciwko komuś, to po pierwsze powinienem pójść jego za to przeprosić, jeżeli to zrozumiem. Jeżeli ja to zrozumiem, że popełniłem grzech, to kogoś powinien przeprosić, no? A w zasadniej kolejności Pana Boga, który to widzi, i którym też staram się być wierny. Natomiast nielogiczne dla mnie jest, żeby pójść do kogoś, do jakiegoś obcego człowieka, czyli chociażby do takiego duchownego, i prosić go, żeby on mi odpuścił. Ale co on może sprawić? Czy ja przecież nie zgrzeszyłem? Właśnie powinniśmy iść po pierwsze do tego, któremu coś źle zrobiliśmy, i następnie Panu Bogu, który byliśmy.
Według ciebie jest to nielogiczne, ale według nich jest to logiczne. Bo jeżeli kapłan, a tak uważają, taka jest doktryna Kościoła, jest kontynuatorem tego, co czynił Jezus i apostołowie, to de facto spowiada się nie przed nim jako człowiekiem, tylko przed Jezusem. A Jezus jak gdyby może to przekazać dalej do Pana Boga. To jest tak zagmatwane, że no, u nas to jest prosto, ale gdy się przyjmuje ich pierwsze błąd tak, jak był wprowadzany, błąd po błędzie, to już potem naprawdę to jest wszystko logiczne. Nie? Także ciężko to jest w ten sposób wytłumaczyć. Aczkolwiek to jest nawiązanie do drugiego pytania. Według niektórych ludzi werset Mateusza 18:18 służy jako argument na poparcie doktryny o prawie odpuszczenia grzechów przez duchowny. Czy rzeczywiście tak jest? No ja się z tym nie spotkałem, żeby ten werset był używany.
A bo ten werset, co Pan powiedział, z Janem.
Tak. A ten jak gdyby jest przeciwko nim i może dlatego go nie używamy. Bo gdy przeczytamy Ewangelię Jana, Mateusza 18, rozdział od 15 wersetu, to pisze tak. A jeśli by zgrzeszył brat swój, idź upomnij go sam na sam. Czyli nie do kapłana, tylko sam na sam. Prawda? Ja i grzesznik, ja i brat. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Czyli sprawa jest załatwiona, nie jest potrzebny odpust i pójście do kapłana. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch. No nikt nie idzie do konfesjonału we dwóch albo w trzech, prawda? Aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę opowiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. No czyli proszę.
Krótko się stosunkuję do tego. To tutaj jest dwie małe różnice, tak? Bo to jest akurat w momencie, kiedy człowiek zauważył kogoś, tak? Bo wcześniej mówiliśmy o tym, kiedy przychodzimy i sami mówimy, no coś tego nie było widać, tak? To jest to mieliśmy w ukryciu, tak? I to ten bardziej temat bym rozróżnił. Dobry fragment. Przy czym, no mówię, to nie jest prosty temat i nie jest tak proste do wytłumaczenia, idąc do waszego katechizmu i jak się nie było też logiczne pokładane. I mówię, tutaj podziwiam za takie podejście do tego, nie wiem, no tak jakby było w rzeczywistości, tak? Widzę, że tak właśnie idzie na odpisę, że tak powiem. I można mu obecnie niektóre rzeczy pominąć albo nie ten, ale mówię, jestem pod tym względem zadowolony, przy czym mówię, fajnie dociekać rzeczy i chciałbym tylko powiedzieć krótko o tym wersecie, tak to mówię, akurat on się odnosi do tego, kiedy zobaczymy błąd u innego, prawda, tak? Jak to powinno wyglądać postępowanie. Ten raczej jak my opieramy, odnosimy go do przypadku, kiedy przed dworem przynajmniej na porządku indywidualnie, później drugi datem. Na końcu to zawsze było, że tak przed dworem się raczej sprawy stawia. I to jest w momencie, kiedy my sami widzimy czasami rażące błotów i osobie, a nie to takiej właśnie dyrektywy.
No, że tutaj masz rację, faktycznie, bo do spowiedzi się idzie wtedy, kiedy ja widzę swój grzech, prawda? A tutaj Pan Jezus opisuje taką rzecz, że jeżeli ja widzę nie swój grzech, tylko kogoś, kto wobec mnie zgrzeszył. Aczkolwiek dalszy krok wskazuje, że i tak to jest przeciwko dotknięciu spowiedzi, prawda? Bo i tak się spotykają we dwóch, a nie przed jednym kapłanem. A w dalszym kroku no nawet i we trzech. Czyli tu jest mowa o społeczności i muszę powiedzieć, że bo takie miejsca, że cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie i związane na niebie, jest trzy miejsca. Jedno to jest Ewangelia, drugie jest to i jeszcze jedno jest. Do apostoła Piotra tak było powiedziane, gdy wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, prawda? Tak Pan Jezus powiedział. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
i w niebie.
I się zastanawiałem, dlaczego tych dwóch miejsc w katechizmie nie ma, tylko jest to z Ewangelii Jana. No bo jest jak najbardziej dla nich odpowiednie. Przeniesienie tej formuły do sakramentu nawrócenia czy spowiedzi no, nie jest łatwe, prawda? To, co jest w Jana, jest łatwiej przenieść. Proszę.
Nie wiem, czy mam nadzieję, że to dalej w temacie będzie, bo chciałbym pod uwagę, jeżeli chodzi o rozgrzeszanie, jest jeszcze coś takiego, jak te wszystkie ostatnie sakramenty, ostatnie namaszczenie, tak, i odpuszczenie grzechu. To, mówię, po części też się wchodzi w grę, tylko że no, tam jest to tyle jeszcze bardziej skomplikowana sprawa, bo ona w takim wyjątku, kiedy kapłan ma jakby też możliwość odpuszczenia grzechu, kiedy osoba jest nieświadoma, tak, albo już nieświadoma i ludzie właśnie umierają, no nie wiem, już trochę bardzo mnie po prostu przegięcie, tak? I jeżeli jak, bo ja mówię krótko, jak ja rozumiem, jak łączę te wszystkie wersety ze sobą, to nawet na poprzedniej karcie tak, były wypisane te wszystkie trzy wersety wypisane o tym, jak, że opuszczenie musi wiązać się z krwią, tak? Drugi wiązał się z chrztem i no, też jest włączony w tym pierwszym, z krwią Pana Jezusa. Przy czym uważam, jeżeli osoba, która jakby prosi o to odpuszczenie grzechu, czyli nie wiem, czy to będzie się zgadzało z katechizmem, ale osoba, która potrzebuje, tak, wierzy po pierwsze i będzie pragnęła tego, i on tak jakby będzie wypełniała to, według mnie kapłan ma możliwość w imieniu Pana Jezusa odpuścić te grzechy. Skoro ona właściwie, to po prostu jest ten, ja to rozbieram w takim, że jako nazwanie po prostu pewnych rzeczy, tak. O ile uważamy podobnie, to jest po prostu to, że jakaś osoba stanie powie swoją postawą, wygląda tak, że chciałbyś ze swoje grzechy, wierzysz w Pana Jezusa i chcesz nawet, to Ciebie wychodzi na tym razie, że chcesz to jakby poprawić, tak? Chcesz zmienić się na lepsze i chcesz, no to będą opuszczone są Twoje grzechy, tak? Czyli ja bym po prostu to w tym momencie odebrał tylko normalnie rzeczy po imieniu, które Pan Jezus pozostawił, tak? Bo te wszystkie, które powiedzieliśmy, nie jestem tam objawiać tego odpuszczania, czyli to jak wspomniałem tu człowiek, to tak naprawdę Pan Jezus nam powiedział, że przychodzą, proszą do w ogóle o przebaczenie, powinniśmy żałować, chcieć tego i wierzyć, tak? Czyli no tak jak powiem, ja odpuszczanie rozumiem po prostu jak po prostu Panie Jezus przez kapłana rzeczy po imieniu. Nie wiem, czy one, to jest moja pomoc, to jest mój taki pomysł i połączenie tych wszystkich.
Gwoli uzupełnienia to, co mówisz o odpuszczaniu martwym, to już nie podchodzi pod sakrament pod sakrament spowiedzi, tylko odpustu. I to nawet już zmienili w katechizmie, że nie można odpuszczać zmarłym, tylko jest inna formuła, że tak, że żywi mogą prosić o odpuszczenie grzechów zmarłym. Czyli jak gdyby mogą składać ofiary, jakąś, nie wiem, daninę, pieniądze, jałmużnę, wprost jest powiedziane w katechizmie, za tych, którzy pomarli, no nie z odpuszczenia. No też jest to logiczne, bo oni dalej żyją, bo dusza jest nieśmiertelna i jeżeli ktoś jest w piekle, no to ci żywi jak gdyby mogą się wstawiać za tymi, którzy są. Pomyliłem się, przepraszam. Następne pytanie, bo nie chcę przedłużać, i tak już przedłużyłem. Jakub 5,16. W jakiej formie powinniśmy wyznawać grzechy nasze przed braćmi? Pytanie prywatnie czy publicznie? No, to jest trudne pytanie. Ja nawet bym to poszerzył. Czy powinniśmy wyznawać grzechy prywatnie czy publicznie? To jest niełatwe pytanie i trudniejsze. I szerokie. Ale przeczytajmy ten fragment. To jest list Jakuba, 5 rozdział. Ale przeczytajmy go od 13. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. O czym tutaj apostoł Jakub mówi? O jakiej chorobie? No, a dlaczego tak myślisz? Dlaczego? O cielesnej nie? Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. No, dlaczego o duchowej? Zgadzacie się czy nie? No. A kto jeszcze się zgadza? A kto się nie zgadza? Kto się nie zgadza? Daniel. No to powiedz, dlaczego się zgadzasz? No ale jeżeli ktoś choruje cieleśnie, to nie warto się modlić?
Warto, ale muszę mi to teraz tak powiedzieć.
No. Czytajmy werset ten 13. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Czyli jest mowa o grzechach. To z kontekstu wynika, prawda? Że powodem tej choroby są grzechy. I dalej czytajmy. No w tym samym kontekście, w tej samej myśli. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czyli chodzi o duchową chorobę, o wyznawanie grzechów. Jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. W jakiej formie powinniśmy wyznawać grzechy nasze przed braćmi? Prywatnie czy publicznie? No, kto mi pomoże? Ja bym powiedział tak. Przede wszystkim grzech należy wyznać jak? Jak? Przed Bogiem. Przed Bogiem. Dobrze. To jest Ewangelia Jana, to co czytaliśmy. Pierwszy list, nie Ewangelia, tylko pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, nie mówi przed kim. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. I oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Nie mówi, że jeśli wyznajemy grzechy swoje jedni drugim. Tylko no, myślę, że z kontekstu wynika, że jeśli wyznajemy grzechy swoje przed kim? Przed Bogiem. To Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy, nie ze współbraci, ale z Niego i nie ma w nas słowa Jego. Czyli przede wszystkim grzechy powinniśmy wyznać przed samym Bogiem. Jak? Najlepiej w komorze. Najlepiej w komorze. Więc o czym mówi apostoł Jakub? Mówi jedni drugim. Mówi o takim grzechu, z którym człowiek nie może sobie dać rady. Nie może sam sobie dać rady. Czyli powinno być to tak, jak w katechizmie jest napisane w Biblii. Widzę grzech, żałuję, wyznaję przed Bogiem, proszę o przebaczenie. I powinien być koniec z tym grzechem. Jeżeli człowiek tak robi, ale dalej grzeszy, to najwyraźniej ma problem. I jeżeli ten grzech nie będzie wyeliminowany z jego życia, to będzie to grzech
na śmierć.
Bo on nie jest w stanie w nim pokutować. I myślę, że tu jest mowa o takiej chorobie, że jeżeli ktoś tak cierpi, to powinien się zwrócić, i to apostoł Jakub mówi wprost. Do jakich braci, prawda? Do braci starszych. Dlaczego do braci starszych? Zastanawialiście się kiedyś? Dlaczego do braci starszych? Bo według nauczania apostołów to są bracia w zgromadzeniu, którzy można powiedzieć mają największą znajomość Pana, powiedziałbym miarę ducha. Powinno tak być. Według tego, co jest napisane w tak zwanych kwalifikacjach, prawda? Czyli kto powinien, kto może być wybrany na brata starszego. Tam jest mający pełnię wiary, znajomości,
prawdy.
Czyli do kogoś takiego, kto z ludzi ma najlepszą społeczność z Panem Bogiem. Żeby mógł się wstawić do Boga za tym, który jest w danym momencie słaby. Ta sama zasada jest w kościele katolickim, że idą do kapłanów, prawda? Tylko apostoł Jakub nie mówi o tym, żeby go wyspowiadać, tylko żeby poznać problem i co? I prosić Boga o przebaczenie, prawda? Nie to, że brat starszy odpuści drugiemu bratu grzech, tylko będą się za nim modlić w jego potrzebie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze coś do tego ma, to może później. Bo czas biegnie. Następne pytanie. Co miał na myśli Chrystus, mówiąc odpuszczone są grzechy twoje? Na podstawie czego odpuszczał grzechy. No.
Ale Pan Jezus uzdrawiał.
To jest dobre pytanie. Tak Pan Jezus powiedział przy kilku uzdrowieniach. Odpuszczone są grzechy twoje. Powiedzieliśmy, że grzechy są odpuszczone na podstawie czego? Krwi. A Pan Jezus wtedy jeszcze... Co? No. Nie umarł. Nie został zabity, może dokładnie. Nie przelał krwi. O, no. No, kto mi pomoże? Nie wiem, czy się zgodzicie, ale tutaj są no, dwa, jak gdyby takie, dwie drogi myślenia chciałbym pokazać. Pierwsze, że Jezus złożył okup w Jordanie, a więc względem samego siebie to już było po złożeniu okupu. No, na krzyżu się to tylko dokonało, to co postanowił uczynić, prawda? To jest list do Żydów, chyba 10 rozdział. Oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją. To jest pierwsze. Więc skoro uczynił to w swoim umyśle, w swoim sercu, to wiedział, gdzie zmierza. I na tej podstawie został spłodzony z Ducha Świętego. Dostał moc, która uzdrawiała innych. To nie była jego własna moc, to była moc Boża, prawda? Jezus nie czynił cudów przed tym, jak uczynił ten krok poświęcenia chrztu, prawda, zanurzenia. Dopiero Bóg jak gdyby odpowiedział na to, co on uczynił, poprzez zesłanie Ducha Świętego w postaci cielesnej gołębicy, żeby niektórzy ze świadków widzieli. To jest pierwsze. A druga myśl. Co miał na myśli Chrystus, mówiąc, odpuszczone są grzechy twoje? No i druga myśl mi uciekła. Jak to mój syn mówi, włączyła mi się druga pamięć. No może sobie przypomnę jeszcze. No. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby do tego coś dodać?
Ale Pan Bóg odpuszcza grzechy.
No. A, już sobie przypomniałem. Przypomniałeś mi. Drugi tor myślenia jest taki, że po co były czynione cuda przez Pana Jezusa? Przecież ci ludzie i tak pomarli. Po co Pan Jezus uzdrawia? Jak byście się czuli, będąc chorzy na trąd, chorobę śmiertelną, tak jak dzisiaj rak, przychodzi ktoś, uzdrowi was, co byście dalej zrobili? Ja bym poszedł za tym człowiekiem i wierzyłbym jego słowom to, co mówi, jego nauce. I myślę, że ci ludzie, nie wiem czy wszyscy, ale myślę, że w zdecydowanej większości ci, którzy się stali naśladowcami Pana Jezusa, to byli ci, którzy doświadczyli jego uzdrowieńczej mocy. Zapewne takim było łatwiej uwierzyć niż tym wszystkim, którzy czegoś takiego nie doświadczyli, jak na przykład faryzeusze. Ale ich Jezus nie uzdrawiał, bo nie mieli wiary, prawda? Przy wielu cudach Pan Jezus mówi, że wiara twoja cię uzdrowiła. I to jest ten sam tok myślenia, co przy Ewangelii Jana 20 rozdział, prawda? Że ten, kto idzie za Chrystusem, to w jego krwi grzechy jego są odpuszczone. Dobrze, następne pytanie. Czy Biblia mówi cokolwiek na temat odpustów? Jak wytłumaczyć komuś, że coś takiego nie jest możliwe u Pana Boga i dlaczego? No to jest już inny temat. No to trzeba by było wziąć katechizm i czytać sakrament o odpustach. No chyba Biblia nie mówi o odpustach. Przynajmniej ja no nie dopatruję się czegoś takiego. Nie przychodzą mi na myśl takie wersety. Jak wytłumaczyć komuś, że coś takiego nie jest możliwe u Pana Boga i dlaczego? U Pana Boga jest możliwe odpuszczenie grzechów. Tylko myślę, że w pytaniu chodzi o to, że kapłan nie może odpuścić. No nie? Jak to u Pana Boga jest niemożliwe, że kapłan może odpuścić? Jak to pokazać?
Nie wiem, czy młodzież wie, czym jest ten odpust. Odpust jest to taka sytuacja w życiu ludzi, którzy wierzą w te odpusty, że to jest moment, w którym człowiek jest całkowicie czysty. Ja w sytuacji swojej, kiedy byłem do 20 roku życia katolikiem, to też takie według tej nauki to były takie sytuacje, kiedy w oczach Bożych mogłem wiemać, że jestem czysty, czyli całe wszystko to życie, wszystkie te grzechy zostały za mną i zaczynam się nową karmę. I u Pana Boga to jest możliwe, żeby taki odpis swojej dominacji przez Chrystusa. Także to pytanie dla mnie trochę jest tak sformułowane, że coś takiego nie jest możliwe u Pana Boga. U Pana Boga jest coś takiego możliwe. Nie jest coś takiego możliwe, żeby człowiek dokonał takiej rzeczy, żeby Pan Bóg mógł to zaakceptować. Tak, mówi o czymś takim, o poczuciu odpustu, nie mamy napisane.
No ale sposób odpuszczania jest napisany. Pierwszy Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset, prawda? Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A to, co Krzysiu powiedział, że odpust jak gdyby umożliwia, żeby człowiek był czysty przed Bogiem, to jest to konsekwencja no, bardzo logicznej doktryny i myślę, że my tak samo uważamy, że w momencie, kiedy został ochrzczony, on jest czysty. I to jest nie tylko od odpustu, tylko od chrztu, od sakramentu chrztu, potem bierzmowania, a potem, jeśli mu się zdarzy zgrzeszyć po chrzcie, no to wymaga spowiedzi i odpustu, zadośćuczynienia, prawda? I no, myślę, że tutaj inaczej nie rozumiemy, tylko sposób odpuszczania grzechów inaczej rozumiemy, prawda? Że jest to sprawa brat przed Jezusem i przed Bogiem. Czyli przed Bogiem przez Jezusa, dokładnie tak bym powiedział. Dobrze, ja miałbym tyle, nie chciałbym przeciągać, bo i tak już jest po godzinie. Przepraszam. Dziękuję.